12.33, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk. Przed chwilą w Stanach śpiewała No Sorry. Ciekawe, czy wprowadzając opłatę cukrową, rząd też zaśpiewał nam No Sorry. O to za chwilę zapytamy. Z nami jest już Andrzej Sadowski, założyciel i prezes Centrum imienia Adama Smyfa i członek Rady Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To tak nietypowe zacznę, panie prezesie. Czy pił pan już kawę i czy pan ją słodził?
Kawy nie słodzę, natomiast tak zwana opłata jest niczym innym, jak tylko synonimem słowa podatek.
Ale tak słyszymy z kręgów rządowych i nie tylko, że to nie jest podatek, że to jest opłata. To jaka jest różnica?
Rząd łamie ustawę o języku polskim, bo ustawa o języku polskim wskazuje, że na terenie naszego kraju jednak posługujemy się językiem polskim, a w ramach języka polskiego jednak opłata jest niczym innym jak synonimem słowa podatek. Tak jak cło, ryczałt i różne inne jeszcze właśnie tytuły, jak abonament na przykład, nie są niczym innym jak podatkami. Wszystko, co przymusowe, ma charakter podatku.
Czyli to nie jest tak, że jak nazwiemy coś opłatą, to ona przestanie być podatkiem?
Nie przestanie być, jeżeli ma charakter przymusowy. Jeżeli opłacamy coś dobrowolnie, to zmienia to postać rzeczy. Natomiast jak opłacamy coś przymusowo, to ma to charakter podatku, niezależnie jak to nazwiemy.
Fakty są takie, że...
Kiedyś tak? Była taka definicja, że w świetle tej ustawy kryl jest węgorzem ze względów tam jakichś właśnie definicyjnych. Także w ustawie można wszystko na nowo zdefiniować, co nie oznacza, że dana czynność czy rzecz tracą swoje dotychczasowe znaczenie.
Na pewno na nowo nie musimy definiować kalendarza. Wiemy, że 25 sierpnia prezydent podpisał ustawę, która czekała aż od walentynek, od 14 lutego 2020 roku. Wiemy też, patrząc na kalendarz, że przepisy będą obowiązywać od stycznia 2021 roku, więc w takim razie kto zapłaci?
Zawsze płaci konsument. Nie ma inaczej. Każdy podatek jest po prostu doliczany do ceny produktu, tak jak się dolicza cenę zużytej, użytej energii, cenę jeszcze innych usług, które są potrzebne do wytworzenia danego produktu czy usługi. Także płacimy my, ci, którzy akurat będą potrzebowali tego cukru w tej czy innej postaci. Nigdy, jak się okazało do tej pory, co pokazują też doświadczenia krajów, które taki podatek wprowadziły, nie spełnił on swojej roli, że tak powiem, prozdrowotnej.
No właśnie, bo to jest jeden z głównych powodów, dla którego taki podatek jest wprowadzany. Uszczypliwie niektórzy mówią, że innym powodem jest po prostu naprawienie budżetu, więc na ile taki podatek może wpłynąć na naprawę budżetu?
W sposób dosyć ograniczony. Rząd, jak sądzę, ma cały czas bardzo duże możliwości poprawienia sytuacji budżetu, ale właśnie w pójściu w kierunku nie fiskalizacji, jak to dzisiaj ma miejsce, tylko tak jak pokazują doświadczenia innych krajów, jeżeli musimy się niestety na siłę do nich odwoływać, bo mamy też własne doświadczenia w obniżaniu opodatkowania i jednak w krajach uznano, że dzisiaj najlepszym sposobem na jakby wzmocnienie konsumpcji, wzmocnienie tego właśnie stawianego na piedestał popytu jest obniżanie opodatkowania, a nie jego dzisiaj zwiększanie. Nawet jeżeli to ma takie marginalne znaczenie jak podatek cukrowy, chociaż jak pokazują doświadczenia, wiele podatków w Polsce dosłownie rozjechało, w cudzysłowie oczywiście, niektóre branże. Proszę sobie przypomnieć, że przecież mieliśmy nad podaż jabłek ze względu na sankcje rządu Rosji i powstał pomysł, aby produkować polski cydr z jabłek i zrobić z tego produkt taki narodowy, tak jak to ma miejsce w innych państwach. Niestety właśnie ze względów czysto fiskalnych cydr zaczyna znikać z rynku i jak widać mamy do czynienia z faktem, że podatki mają swoje konsekwencje. Zwykle mają podatki konsekwencje negatywne na naszą aktywność gospodarczą i na naszą też konsumpcję.
Więc mówi pan, że ten podatek będzie miał negatywny wpływ na naszą konsumpcję, niewiele, ale jednak pozytywny wpływ na budżet, ale na pewno, nie wiem czy się pan ze mną zgodzi, pozytywny wpływ na budżet kraju może mieć zapowiedź. Dzisiaj szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk powiedział, że w ciągu 2-3 tygodni powinno udać się przeprowadzić analizy dotyczące zmniejszenia zatrudnienia w administracji rządowej.
To nie jest dobra wiadomość, z prostego względu, że najpierw trzeba przeprowadzić analizę zbędności przepisów, bo dzisiaj urzędnicy są jakby dokoptywani do administracji wraz z tworzeniem nowych aktów prawnych. W administracji nie ma czegoś takiego jak samozatrudnienie, że ktoś przychodzi do urzędu i się tam samozatrudnia, tylko jest zatrudniany ze względu na to, że polski rząd i parlament przyjmują, mają nadprodukcję aktów prawnych, nie wynikających, to warto podkreślić, z naszej obecności w Unii Europejskiej. Oczywiście Unia Europejska jest odpowiedzialna za sporą część tego zatrucia przepisami, tego smogu stworzonego z przepisów w naszym otoczeniu, ale tak jak analizowaliśmy wiele takich ustaw, to oprócz tego, co od nas żąda Unia, jest wiele lokalnej twórczości, która bardziej jest szkodliwa niż Unia od nas tego oczekuje. Stąd najpierw analiza, która jest bardzo prosta, bo jeżeli w Unii Europejskiej nie ma określonych innych krajach takich mitręg biurokratycznych, jakie są w Polsce, to znaczy, że należy je z dnia na dzień zlikwidować. I wtedy będzie wynik, jakie urzędy i ilu urzędników należy zlikwidować. Wiele lat temu miałem przyjemność brać udział w prezentacji raportu przez sekretarza generalnego OECD poświęconego Polsce i tam się pojawia już wielokrotnie taka konkluzja, że gdyby Polska, czy w zasadzie polski rząd przyjął najniższy poziom regulacji, który nawet w ramach Unii Europejskiej jest niższy, jest dopuszczalny, to z tego samego tytułu obniżenia tego poziomu prawa, który jest w zasadzie przepisów, mielibyśmy o kilka procent większy wzrost gospodarczy bez jakichkolwiek inwestycji. Wystarczyłoby skreślić sporą część prawa, które dzisiaj, tak jak smog, jeszcze może nawet bardziej, bo jest niewidoczne, czyli jak tlenek węgla zatruwa dzisiaj nasze życie.
Może powstaną w najbliższym czasie również analizy dotyczące aspektów i aktów prawnych oraz ich zmniejszenia. Tego nie możemy wiedzieć, ale możemy wiedzieć, jeżeli jeszcze mówimy o wynagrodzeniach i sferze budżetowej, że miały być podwyżki zarówno dla prezydenta, premiera, ministrów, posłów. W takim razie, czy to miałoby jakikolwiek wpływ na nasz budżet?
Znaczy, zacznijmy od tego, że w innych krajach jest to bardzo transparentnie uregulowane. Ja się posłużę takim przykładem, może odległym, ale najbardziej
Japonia.
Można powiedzieć daleko idącym, mianowicie wynagrodzenia premiera, ministrów i rządu w Singapurze, gdzie punktem odniesienia jest wskaźnik wynagrodzeń w korporacjach notowanych na giełdzie singapurskiej, przy czym premier i ministrowie nie są odchodzenia do mediów, są od pracy i są rozliczani tak jak członkowie normalnego zarządu firmy, która albo ma zyski, albo ma straty. I trzeba pamiętać, że to nie jest tylko wpisanie wskaźnika indeksacji, jak w przypadku pracowników, którzy mają otrzymać tylko więcej, tylko jak jest kryzys, co miało miejsce przecież nie tak dawno, to w kilku krajach, a niedaleko po sąsiedzku, chociażby w Estonii, jednego dnia premier sobie, ministrom, urzędnikom, ale też wszystkim korzystającym z finansowania z budżetu państwa, czyli emerytom i rencistom, musiał obniżyć świadczenia o 20%. Nie było wyjścia. To nie jest tak, że można sobie tylko podwyższać, ale też trzeba pamiętać, że w sytuacji, kiedy jest kryzys, to w wielu koncernach prezesi i zarządy pobierają symboliczne wynagrodzenia rzędu $1 miesięcznie do momentu, kiedy przedsiębiorstwo stanie na nogi i wyjdzie z kryzysu. I takie zasady powinny też obowiązywać w Polsce.
Słyszał pan kiedyś o takim przykładzie w Polsce, takiego przedsiębiorstwa?
Dlatego trzeba tak. Wielokrotnie polscy przedsiębiorcy pokazywali, wchodząc do różnych przedsiębiorstw wymagających restrukturyzacji, że wypłacać sobie będą wtedy, kiedy to przedsiębiorstwo postawią na nogi. I to jest zarówno i uczciwe, i moralne, i jakby motywujące. A nie w sytuacji, w której widzimy, że przedsiębiorstwa będące na stratach otrzymują kuratorów, którzy jeszcze bardziej, że tak powiem, te przedsiębiorstwa czasami drenują. Ale to są inne kwestie. Co do transparentności zarobków, one powinny być jednoznaczne dla obywatela, ale też ten czas pracy, on nie może polegać, jak to dzisiaj widzimy, że jeden polityk nie pracuje w parlamencie, tylko jest na wielokrotnym etacie w mediach, gdzie można go poznać. Poza tym polski parlament, jeżeli się odwołujemy tutaj do pewnych sprawdzonych rozwiązań, to w II Rzeczpospolitej parlament spotykał się tylko na dwóch sesjach, wiosennej i budżetowej. A w ciągu roku parlamentarzyści pracowali w swoich okręgach. Dzisiaj okupują, można powiedzieć, Warszawę i Warszawa jest okupowana przez polityków.
Cóż, to była ta część rozmowy o zarobkach, w tym przypadku zarobkach polityków. No to może porozmawiamy o wydatkach. ZUS podał szybki szacunek, przepraszam, Główny Urząd Statystyczny podał szybkie szacunki i ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu wzrosły o prawie 3% w porównaniu do zeszłego roku. No to w takim razie wyjaśnijmy, czy to jest dużo, czy to jest mało?
To jest sygnał, że ceny wzrastają, natomiast ta inflacja czy wzrost cen produktów, które kupują obywatele, a też określonych usług, jest niestety znacznie wyższy. Popatrzmy chociażby na czynsze, które obywatele mają płacą, czy za opłaty za wywóz śmieci. Tam, gdzie jest daleko posunięta ingerencja rządu, jak chociażby poprzez ustawy w rynek wywozu śmieci, tam mamy nieproporcjonalny wzrost cen i niestety będziemy zdaniem w tych obszarach na takie właśnie wzrosty cen, które nie wynikają z rynku wzrostu kosztów paliwa czy wzrostu wynagrodzeń, tylko wynikają z nadmiernych regulacji. A z drugiej strony właśnie widać, że ta na 5 złotówek, które ma dzisiaj obywatel w kieszeni, jedna znika w wyniku właśnie takiego podatku niewidzialnego, który jest nie nakładany przez parlament, a mimo to ma miejsce, jakim jest inflacja. I to będzie dzisiaj poważnym problemem dla zwykłego, dla konsumenta, dla normalnego obywatela, bo banki ze względu na wzerowanie de facto stopy procentowej nie będą mogły zaoferować mu nic, co by ochroniło jego oszczędności. Także trzymanie w banku traciło sens i obywatele no niestety uciekają w różne propozycje, które w dużej części mają charakter piramid, a zaostrzenie prawa o piramidach finansowych w Polsce, które jest proponowane, no nie zmieni faktu, że będą one dzisiaj rosły jak żyły po deszczu w sytuacji, kiedy obywatelom nie daje się innych możliwości utrzymania wartości swojego pieniądza.
A czy nie jest trochę tak, że żadna ustawa nie uchroni obywatela przed stratą tych pieniędzy, kiedy on nierozważnie je po prostu wydaje i inwestuje na przykład w takie piramidy finansowe, o których pan wspomniał?
Nie, to tak jak nie uchroni wpisanie, jak to była kiedyś taka propozycja w konstytucji Mongolii, zakaz organizowania zamachu stanu. Także próba kreacji porządku wyłącznie poprzez zakazy, a nie dotychczasowe egzekwowanie prawa, gdzie wystarczy stwierdzić oszustwo i to wystarczy, nie trzeba tego oszustwa rozciągać na każdy jeden przypadek i szczegółowo to regulować, byłoby wystarczającym działaniem. Natomiast zamiast tego działania mamy dalszą kazuistykę i tak nieskutecznego do tej pory, bo niewykonywanego przez organy państwa prawa.
No dobrze, żeby wydać te pieniądze nawet w nierozsądny sposób, każdy ma ostatecznie do tego prawo. Najpierw trzeba je zarobić. ZUS, jak otrzymujemy informacje, jak pisze dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna, łapie drugi oddech po pandemii. Okazuje się, że lipiec i sierpień to pierwsze miesiące od wybuchu pandemii, w których to wpływy ZUS-u były wyższe niż przed rokiem. Prezes ZUS-u Gertruda Uścińska mówi o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie jest 3,5% więcej składek niż rok wcześniej. to bezpośrednio oznacza, że więcej Polaków pracuje, więcej zarabia. Co pan o tym myśli?
No i po pierwsze wynika to też, zauważmy, z podniesienia oczywiście podatku, jakim jest ZUS od 1 stycznia 2020 roku. Także ten wzrost nie jest wzrostem naturalnym, tylko wzrostem sztucznym. Z badań przedsiębiorców wynikało, że największą dla nich ulgą w czasach ostatniego zatrzymania administracyjnego gospodarki było to, że nie musieli płacić podatku ZUS. Czyli to tylko potwierdza tą tezę, którą Centrum Jedna Spisa od dawna stawiało i potwierdził ją też obecny rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, mianowicie, że podatek ZUS w tej dzisiaj wysokości jest zabójcą miejsc pracy. I widać to właśnie po tym, kiedy przedsiębiorcy przynajmniej przez chwilę mieli ten wyrok w zawieszeniu, jak bardzo jest to ważne, żeby generalnie obniżyć opodatkowanie pracy w Polsce, aby zwłaszcza wobec tych mikro i małych przedsiębiorców dać im szansę na zniesienie się z tą działalnością, a dzisiaj niestety cały czas jest sytuacja, że przy płaceniu dotychczasowego wymiaru kary szorują brzuchem jak samolot po płycie lotniska, nie mogąc się do końca wzbić.
To jest jeden z wymiarów kary, a drugim wymiarem kary jest też podatek dochodowy. Jak pan zauważył na swoim Twitterze, jest setna rocznica wprowadzenia podatku dochodowego w Polsce w tym roku.
To zauważyło tą rocznicę i chciało ją uczcić Ministerstwo Finansów. Natomiast kiedy zauważymy, że jest to podatek, który każe za pracę, na podobnej analogii podatek, który ma odstręczyć od pracy, tak jak podatek cukrowy ma nas odstręczyć od spożywania nadmiernej ilości cukru, to odpowiednie dawki tego podatku odpowiednio nas stymulują do nie słodzenia albo nie pracowania, jak widać.
I 1520 rok, wprowadzenie pańszczyzny, też w tym roku przypada 500. rocznica takiego, nie wiem, czy można powiedzieć, podatku,
który miał wymiar jednego dnia w tygodniu i tak naprawdę w 1520 roku to usankcjonowano właśnie, bo była dosyć duża dowolność, że to tylko ma być jeden dzień, nie więcej, tej pańszczyzny.
A teraz są to trzy, cztery dni w tygodniu? Trzy i pół dnia w tygodniu?
Dzisiaj na potrzeby rządu pracujemy ponad pół roku, można powiedzieć.
Bo czyli trzy i pół dnia w tygodniu, można powiedzieć.
Tej ekwiwalentności, bo podkreślano, że ten podatek służy dochodowi, wprowadzanie jego rozwojowi kraju, natomiast dzisiaj Polacy coraz częściej mają wrażenie, że podatki, które płacą na przykład na zdrowie, nijak się mają do zakresu i jakości usług, zwłaszcza, że jeżeli jeszcze raz wrócę tutaj do przykładu Singapuru, dzisiaj Singapur jest uznawany, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, za kraj numer jeden, jeżeli chodzi o ten system, natomiast tam na ochronę zdrowia rząd i obywatele przeznaczają znacznie mniejszy procent niż jest, a mają znacznie lepsze świadczenia i większy zakres. Czyli nie polega to, jak tam się próbuje wmówić, że musimy
płacić dużo,
wydawać większy procent z budżetu państwa, bo w złym systemie każdy procent zostanie zwitrężony bez poprawy jakości świadczenia dla nas. Nie w tym polega problem, żeby wydawać więcej, tylko kwestia jakości tych wydatków i jest wystarczająco dużo analiz, które rząd zamawiał i zrobiły niezależne instytucje, takie też jak Centrum, żeby wskazać, jak to inaczej powinno być wydawane, żeby była zmiana jakości świadczenia usług.
Czyli nie wydawać więcej, a mądrzej. Dziękujemy za tę naukę. Andrzej Sadowski, założyciel i prezes Centrum imienia Adama Smyfa i członek Rady Narodowej Rady Mediów Rozwoju przy prezydencie RP. Nie wiem, skąd ciągła ta pomyłka.
Narodowej był państwa Rady Rozwoju, jeżeli mogę skorygować.
Narodowej to Rady Rozwoju, oczywiście. Rozwoju, tak. Prawdopodobnie to przez to, że nie wypiłem jeszcze kawy z cukrem, ale za chwilę nadrobię, posypię dużo tego cukru, aby dużo tego podatku odprowadzić. Dziękuję serdecznie i miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.